Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś trochę o odległym obszarze, ale nie tak odległym czasie, więc trochę się zarzekamy, że trochę będzie też o współczesności. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Chruchuti lub Husi, mówiąc troszeczkę chyba z arabska, dzięki temu nie będziemy mylili tego z Rwandą. W związku z tym... podejrzewam, że dla przeciętnego słuchacza naszego radia usłyszeliśmy o owych Huti w momencie, kiedy zaczęliśmy dyskutować o cenach paliw na naszych stacjach i ewentualnych cenach gazu, bo nagle usłyszeliśmy, że przy pomocy stosunkowo prostych środków, jak rozumiem, zbrojnych, zaczęliśmy rozmawiać, czy transport będzie się znowu odbywał dookoła Afryki, czy jednak przez kanał Suezki, który od... no, kilkuset lat już właściwie jest głównym szlakiem transportowym świata.
Dokładnie. To są zawsze takie sytuacje, kiedy w tej takiej wąskiej przestrzeni geostrategicznej rozgrywają się różnego rodzaju czasami planowane bądź mniej planowane sytuacje. I od razu cały świat nagle krzyczy, że jest duży alarm, tak? Bo nie wiadomo co dalej i jak ten problem rozwiązać. Dzisiaj my od pewnego czasu mamy problem związany z aktywnością ruchu Huti z Jemenu, natomiast no, w czasie mieliśmy piractwo somalijskie też.
To prawda, choć wtedy było to jednak trochę inny mechanizm, bo tam mieliśmy do czynienia z rozpadem państwa, no, i nagle się okazało, że ten biznes w postaci piractwa na tych wodach przybrzeżnych, no nagle był atrakcyjny dla części tamtejszej populacji. Odnoszę takie wrażenie, że to nie bardzo miało charakter polityczny, może inaczej, miewało co najwyżej charakter polityczny. Tutaj mamy do czynienia z konfliktem, o którym, no mówiąc najkrócej, wszyscy właściwie w Europie albo nic nie wiedzieli, albo dawno zapomnieli, który przerodził się w taki szantaż dla najbogatszych państw świata. No, dla nas, którzy jesteśmy dziś w dużym stopniu uzależnieni od saudyjskiej ropy i od katarskiego gazu, no to na przykład zaczyna być bardzo poważny problem geostrategiczny.
Oczywiście, oczywiście. Zgadza się z tym, zgadzam się z tym, co pan redaktor powiedział, dlatego że no, wszelkie tego typu działania inspirowane również z zewnątrz, w tej całej takiej globalnej przepychance z wieloma kontekstami w tle powodują, że mamy kolejną odsłonę takiego punktu kryzysowego. A do tej pory Jemen, który jest państwem pogrążonym w bardzo głębokim konflikcie od dekad tak naprawdę, nie przykuwał takiej większej uwagi. Może czasem sporadycznie przy jakimś bardzo intensywnym wydarzeniu albo jakiejś sytuacji mocno kryzysowej, ale były to jakby jednostkowe zdarzenia. Natomiast ten kontekst teraz geostrategiczny zaczyna nam się znowu uaktywniać. Dla takiego potencjalnego Europejczyka, Polaka tutaj, to jest trochę dziwne, że nagle przykuwa uwagę sytuacja, która rzekomo przecież istniała w stanie konfliktu przez kilkadziesiąt lat, a teraz coś jest ważnego, tak?
To
jest...
No tak, ale nie było jednak takiej sytuacji, w której jakiś ruch polityczny w toczącym się konflikcie w odległym kraju, znajdującym się właściwie na peryferiach, wydawałoby się, tego cywilizowanego świata, rzuca wyzwanie największym mocarstwom, bo tak naprawdę ruch Huti rzuca wyzwanie Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, a może nawet bym powiedział Stanom Zjednoczonym w tym kontekście Izraelowi, jako państwu, które wspiera Izrael, prawda?
Tak, tylko że trzeba powiedzieć, czy oni działają autonomicznie, samodzielnie, bo wiadomo, że nie, tak? Za nim stoją Irańczycy i wsparcie militarne, finansowe, logistyczne, irańskie w jasno sprecyzowanych celach. Ja pozwolę sobie wyjaśnić, że przede wszystkim chodzi o walkę o strefy wpływów na Półwyspie Arabskim, na Bliskim Wschodzie pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. To jest jakby pierwszy punkt. Drugim punktem tej całej rozgrywki jest to, że ruch Huti idealnie wpisuje się w polityce irańskiej w taki czynnik, nazwijmy to, pozapaństwowy, destabilizujące interesy przeciwników. No w tym oczywiście USA, w tym przy okazji Izrael i świat zachodu ogólnie pojęty, tak, który jest odbiorcą różnego rodzaju towarów, w tym surowców energetycznych z Arabii Saudyjskiej czy z Zatoki Perskiej.
No dobrze, ale to w takim razie ja jednak zaciągnę pana do historii, bo to chyba jest trochę tak, że musimy jednak porozmawiać o historii i to historii zarówno tej politycznej, jak i tej religijnej, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi z tym Jemenem. Znaczy, po pierwsze, no ja jeszcze byłem człowiekiem, który żył w świecie, w którym były dwa Jemeny. I one przez długi czas były dwa. Jeden zresztą był jakoś trochę przez pewien czas słuszny, czyli żeśmy go uważali za bratni kraj w naszej wspólnocie socjalistycznej. Z drugiej strony nie mieliśmy zielonego pojęcia o religijności tego obszaru. Wszyscy uważaliśmy, że to są jakieś państwa islamskie, to tyle co muzułmańskie, gdy tymczasem o Zajdytach czy Zajdyciach tyzmie, no mówiąc najkrócej, no nikt z nas nie słyszał. A tak naprawdę rozumiem, że to jest klucz do tego politycznego związku z Iranem i tego związku, który uczynił z tego środowiska politycznego jakiś podmiot w tych działaniach, które pierw działy się na terenie no tego już dzisiaj od kilkudziesięciu lat formalnie zjednoczonego Jemenu, a przy okazji w tym bliskowschodnim Tyglu.
Dokładnie tak jest. Jemen jest państwem złożonym. Od tego zacznę. Może to jest duże uproszczenie, ale no, trzeba byłoby zacząć od tego punktu. Przede wszystkim faktycznie ja też pamiętam te dwa Jemeny jeszcze. To jest końcówka lat 80., kiedy one jeszcze istniały. Ta Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu, związana oczywiście ze Związkiem Radzieckim i wspierana przez tak zwany Blok Wschodni ze stolicą w Adenie. No i ten Jemen tak zwany północny po przeciwnej stronie barykady ze stolicą w miejscowości Sana. Potem doszło do zjednoczenia tych Jemenów, ale ja zacznę od tego. Po pierwsze, mamy tam wyraźny podział na wyznawców odmiany szyickiej i sunnickiej. A w każdym państwie muzułmańskim, arabskim, gdzie taki podział występuje, to różne historie negatywne miały miejsce.
Ale czy to jest trochę tak, że mówiąc najkrócej, ten Jemen z powodów no przede wszystkim obecności Brytyjczyków tam od XIX wieku, on mówiąc najkrócej, nie stał się częścią na przykład większego organizmu w rodzaju Arabia Saudyjska, tylko właśnie to, że Aden był tym ważnym miejscem na mapie brytyjskiej dominacji w świecie, panowania nad drogą do Indii, to mówiąc najkrócej, był taki podmiot jak właśnie ten obszar, który no, my znamy jako tą Ludowo-Demokratyczną Republikę Jemenu, a który wyłonił się z kolonialnego brytyjskiego panowania. Tutaj też warto pamiętać, że jak czasami oglądamy brytyjskie seriale, to tam pojawiają się weterani wojny w Jemenie, takiej zapomnianej wojny, którą Wielka Brytania toczyła w latach 60. właśnie z ruchami takimi antykolonialnymi na tym obszarze.
Tak, tak, to prawda. Jakby się losy potoczyły, gdyby ta część Jemenu nie była na trwałe pod zarządem brytyjskim, tego nie wiemy, bo historia nam pokazała to inaczej. Natomiast wojna saudyjsko-jemeńska miała miejsce, tak, bo te miasta na południu Arabii Saudyjskiej, na zachodnim wybrzeżu, jak Najran czy Jazan, prawda, one były w granicach Jemenu, one zostały odbite przez Saudyjczyków. Dzisiaj są w granicach terytorium Arabii Saudyjskiej. Zresztą ta ludność pogranicza no, ma różne swoje etniczne korzenie, tak jak to zwykle bywa.
Ale czy sunnici tam są, mówiąc najkrócej, bliscy wahabityzmu tego saudyjskiego? Czy to jest...
Część na pewno tak, dlatego że tam bardzo, bardzo dużo zwolenników ma oczywiście też Al-Kaida i frakcja Al-Kaidy w Jemenie. Tam się ona zainstalowała, że tak użyję tego słowa, jest aktywna do dzisiaj. Tam mamy różnego rodzaju ruchy dżihadystyczne, terrorystyczne. Jemen jest no, perfekcyjnym schronieniem dla terrorystów. Państwo o ogromnym stopniu niestabilności, gdzie nie istnieje nawet dwuwładza, ale można powiedzieć trójwładza w tej chwili, tak? Bo mamy trzy ośrodki władzy, które sobie uzurpują w tej chwili, no, można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc uzurpują, bo jeden jest jakby kontynuatorem poprzednich rządów, tych właściwych, nazwijmy to w cudzysłowie, uzurpują sobie prawo do tego, żeby rządzić w tym kraju.
Tak? A czy to jest podobna sytuacja jak ta w Libii, czyli że wojna domowa doprowadziła do takiego trwałego podziału?
Ja myślę, że jest dużo podobieństwa, jest analogia, którą możemy tu wyraźnie wskazać, natomiast Jemen jeszcze ma ten bardzo trudny do zrozumienia, podział wynikający z historii, tak? Huti tak naprawdę to nie jest tylko taki buntowniczy ruch watażków. Oni mają określoną ideologię, tak?
Ja przypomnę, że tak naprawdę wyłoniło się to w latach 90. z takiej młodzieżowej organizacji, jak rozumiem, która funkcjonowała w pewnym obrębie tego proszyickiego, religijnego świata, ale która wyraźnie stawiała sobie cele także polityczne.
Tak, taka organizacja Shabab al-Muminin, tak, czyli młodzi wyznawcy, ale oni założyli, że oni chcą przywrócenia imamatu, tak? Czyli tej, a imamat w Jemenie, jak sobie spojrzymy na historię, trwał 1000 lat w historii. On się rozpadł tam dopiero w, o ile pamiętam, w 60. którymś roku w tym północnym Jemenie, ale ta historia jest odległa, tak, bardzo i mocno zakorzeniona też w świadomości osób, które nawet gdzieś tam te wszystkie okoliczności jeszcze dzisiaj pamiętają, tak. Stąd Huti użyli jakby tego argumentu, po pierwsze.
Ale czy to było trochę tak, że ci Zajdyci, czyli ci szyici tamtejsi, oni się czują też trochę panami tego Jemenu, dlatego że przez 1000 lat ten imanat był takim elementem politycznego panowania?
Tak, tak, oczywiście. Tylko że ich narracja, jakby ich też doktryna jest nie do pogodzenia z sunnitami, tak? Pamiętajmy.
No tak, ale czy oni panowali nad sunnitami w tym sensie, tymi okolicznymi? To było pewnego rodzaju podmiotem tego myślenia o sobie, kiedy, mówiąc najkrócej, ten Jemen sztucznie zjednoczony zaczynał się na powrót rozpadać, że to my byśmy powinni rządzić tutaj, bo przez 1000 lat tak było, że to myśmy rządzili?
Tak, tak, oni mają takie przekonania oczywiście o sobie, natomiast jest to niewykonalne, ponieważ no, już historia trwale podzieliła ten Jemen poprzez i obecność Brytyjczyków, i potem powstanie proradzieckiego Jemenu Południowego. I przede wszystkim chcę powiedzieć, że ten podział religijny i podział kulturowo-mentalny również po dwóch istniejących Jemenów jest na tyle głęboki, że ja ciężko jestem w stanie sobie tutaj wyobrazić jakiekolwiek rozwiązanie pozytywne o jakiejś unifikacji, która nam się objawi, tak? W związku z tym chcę powiedzieć jeszcze o tych Zajdytach, tak? Bo używamy tego terminu cały czas. To są szyici, tylko to jest pewna odmiana szyizmu. Oni, tak jak w Iranie mamy szyitów i w Jemenie mamy szyitów, właśnie Husi są szyitami, Huti są szyitami, można powiedzieć, że to jest to samo, tak? Tylko nie do końca, ponieważ Zajdyci wyznają 5 imamów, a irańscy szyici są 12-owcami, czyli uznają w doktrynie wiarę w 12 imamów. To są duże różnice, ale na potrzebę politycznych interesów można sobie to zasypać, tą
czyli trochę powiedzieć. Tak, że mówiąc najkrócej, znajdujemy takiego teologa, który znajduje więcej podobieństw z politycznych powodów.
Tak, oczywiście. Przede wszystkim jeszcze jest jedna rzecz. Ponieważ Zajdyci przebywali przez setki lat w otoczeniu sunnitów, oni przyjęli bardzo dużo rozwiązań szkół religijnych sunnickich. I też posiłkują się tym prawem, które na gruncie islamu sunnickiego się wykształciło. Także to jest taka pewna synteza w rzeczywistości. No, jeśli przez setki lat się w jakimś otoczeniu przebywa, to się nabywa pewnych elementów, to również z zewnątrz, tak? Czego wśród Irańczyków, szyitów irańskich, dwunastkowców na taką skalę albo w ogóle praktycznie nie ma, tak? Więc to jest zasadnicza różnica. I oni są takim, można powiedzieć, jednym z wyjątków na mapie Bliskiego Wschodu, gdzie szyici mają swoją społeczność, oprócz Libanu, prawda, tak mówię o większej skali, tak? Oprócz Libanu, oprócz Iraków, gdzie są większością de facto, czy nawet fragmentu wschodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej, gdzie szyici też zamieszkują jako społeczność. Natomiast oni zostali uruchomieni przez Iran, zaktywizowani przez Iran jako ruch polityczno-militarny do realizacji też irańskich interesów, tak jako taki, używamy tego terminu angielskiego, którego no, często on jest stosowany, nie wiem czy dobrze, czy źle, proxy taki, tak? Czyli w zastępstwie, Iran nie prowadzi wojny z Arabią Saudyjską, ale używa Huti w zastępstwie.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tych wydarzeniach, które doprowadziły do tego konfliktu, no tej fazy tego konfliktu, bo jak pamiętam, no to było jednak tak, że doszło do, jak rozumiem, wojny domowej w Jemenie, której Arabia Saudyjska, Egipt i kilka jeszcze innych krajów wspierało te, jak rozumiem, sunnicką część tych sporów, a z kolei właśnie ten ruch Huti uzyskał poparcie Iranu, pewnie także polityczne Kataru, z tego co pamiętam. No i to był taki element, w którym, jak się wydawało, to Arabia Saudyjska i jej sojusznicy mieli na tyle dużą przewagę, że wszyscy zakładali, że to oni odniosą sukces. To zresztą był taki element nowej polityki następcy tronu saudyjskiego, który jakby pokazał się jako taki też militarny przywódca.
No nie do końca to wyszło tak, jak chyba zakładali, dlatego że punktem kulminacyjnym były wydarzenia w 2015 roku, kiedy rozpoczęła się tak naprawdę długotrwała, pełnoskalowa wojna wewnętrzna i Huti zdobyli stolicę, Sanę. I to był ten moment, gdzie wówczas prezydent został najpierw tam, on był przetrzymywany w takim areszcie domowym, potem uciekł z tego aresztu domowego, no i ogłosił się cały czas, że jest prawowitym prezydentem, bo zmusili go do ustąpienia, a to było pod różnymi groźbami i w ramach jakiegoś wymuszenia, tak? No i rozpoczął się konflikt zbrojny. To jest kolejny przykład kraju też przy okazji, który jest takim poligonem doświadczalnym militarnym i ścierania się różnych interesów, bo tam interesy mają i Amerykanie, oczywiście, jeśli chodzi o ten punkt geostrategiczny, i Saudyjczycy, którzy w ogóle uważają, że mają jakąś taką niebywałą moc sprawczą, żeby w tym Jemenie działać według własnej woli, uważając pewnie, jak to się mówi, Jemen za
część aż do Morza Czerwonego, tak, wszystko jest nasze.
Część swojej strefy wpływów i to my tam powinniśmy ustawić, w cudzysłowie, że tak powiem, sytuację, żeby ona była korzystna dla nas. No bo Arabia Saudyjska się rzadko kiedy angażowała militarnie, ale
prawda,
w Jemenie,
to
tak.
Właśnie było zaskoczenie wtedy. Był to właściwie pierwszy taki konflikt militarny, w który Arabia Saudyjska sama weszła.
Tak, dokładnie. Natomiast no, nie skończyło się to dla nich dobrze, bo oni tak naprawdę w sensie operacyjnym nie uzyskali pozytywnych rezultatów.
No dobrze, ale na poziomie militarnym ta wojna była toczona, bo to jest ciekawy aspekt, czy na ile to było tak, że to była taka wojna, nie wiem, plemion dziejących się gdzieś tam właśnie na pustyni, a na ile to była taka nowoczesna wojna, bo jak patrzymy teraz na te zagrożenia, które ruch Huti rzucił światu, no to nagle się odkrywamy, że to jest ruch, który jest w stanie wystrzelić rakietę w amerykański statek i trafić.
Tak, tylko że on ten sprzęt posiada oczywiście od dostawcy zewnętrznego. To jest wszystko tak przygotowane, żeby wzmocnić ich potencjał bojowy. No, chyba wszyscy wiemy, że za tym stoi Iran, tak?
Ale czy to jest takie władztwo pustyni, gdzie tam właśnie prości religijnie motywowani wojownicy nagle obsługują drony i rakiety?
Nie jest do końca władztwo pustyni, ponieważ oni operują w górach przede wszystkim, tak? Bo tam są wysokie góry, wbrew pozorom. Pustynia jest bardziej na południu i na zachód. Natomiast Huti to są tacy, ja bym bardziej ich porównał do mujahedinów afgańskich, aha, biegających po górach, również z nowoczesną bronią w latach 80. Oni oczywiście odbywają szkolenia. Tam są też członkowie Hezbollahu wysyłani, instruowani przez Iran, którzy organizują obozy szkoleniowe w zakresie posługiwania się nowoczesnym sprzętem, materiałami wybuchowymi. Przecież na wyposażeniu Huti na dzień dzisiejszy są daleko zaawansowane drony, które często nadlatują nad południowe miasta Arabii Saudyjskiej. Może w tej chwili nie, ale parę tam lat temu jeszcze były takie wydarzenia, gdzie Najran znajdujący się przy granicy był często ostrzeliwany właśnie z różnych wyrzutni rakietowych, z dronów.
No teraz mówi się o odpalaniu rakiet w stronę Izraela, no więc mówiąc najkrócej, to by oznaczało dziwnego.
Ale ja myślę, że to jest, po pierwsze, to jest niebezpieczne i z jednej strony jest propagandowe. Dlaczego niebezpieczne? Dlatego, że Jemen jako państwo nie istnieje formalnie, tak? No to państwo jest w stanie rozkładu, rozbicia, wojny wewnętrznej, konfliktów o władzę. Jeśli jedna z frakcji, nazwijmy to, walczących o tą władzę, wystrzeliłaby taką rakietę, to też na miejscu Izraela byłbym tutaj w dużym kłopocie, jak realnie odpowiedzieć, tak? No
kto, w kogo trafić?
Tak, no bo kto podmiotowo odpowiada, tak, za to? Czy Huti partyzanci biegający po górach, ale kto formalnie bierze odpowiedzialność za działania zajmujące się na terytorium tego państwa? I to byłby duży problem. Ja oczywiście nie wierzę w takie rozwiązanie. Uważam, że to jest propagandowe straszenie, które na Bliskim Wschodzie ma niejednokrotnie miejsce w sytuacjach kryzysowych, tak? Że bardzo często tam bywało tak i w historii, że przywódcy zarzekali się, że będzie wojna, mówiąc 100 razy, a nigdy do niej nie doszło. Ale nie można nigdy tego wykluczać, tak? To wiadomo, to jest polityka i tą czujność trzeba jednak zachować.
No dobrze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj profesor Rafał Żorowski. Rozmawiamy o Jemenie, miejscu odległym, o dziwnej i skomplikowanej historii, a równocześnie kraju, który zainteresował świat w momencie, kiedy nagle rzucił wyzwanie Stanom Zjednoczonym, a z naszej perspektywy szlakom transportowym, które prowadzą między innymi także do polskich rafinerii i do polskich zbiorników gazu. Początek naszej audycji za nami, a za chwilę wracamy do rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest profesor Rafał Żorowski. Rozmawiamy dzisiaj o Jemenie, jego historii i o współczesności, bo ta współczesność skupiła uwagę świata na tym niewielkim kraju, a właściwie na ruchu Huti, który rzucił wyzwanie Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, a co za tym idzie także szlakom transportowym prowadzącym przez kanał Suezki, do szlaku, dzięki której mamy saudyjską ropę i katarski gaz także w Polsce, więc mówiąc najkrócej, jesteśmy, a czy też może inaczej, powinniśmy być tym zainteresowani. Panie profesorze, to w takim razie jeszcze raz wracając trochę do tej historii, to przekonanie o tej łączności pomiędzy szyityzmem irańskim a tym, co dzieje się właśnie w Jemenie, czyli tym zajdytyzmem, i budowa takiej, jak rozumiem, osi różnych ugrupowań, które są bliskie, przypomnijmy Hezbollah w Libanie i do pewnego stopnia Hamas w Strefie Gazy, to jest ta droga polityczna, którą Iran wybrał, no już tak naprawdę od wczesnych lat 80.
Tak, dlatego że Iran był skazany tylko na takich niepaństwowych sojuszników, poza Syrią, no i do dnia dzisiejszego w takiej ograniczonej formie. On nie miał żadnego polityczno-militarnego sojusznika państwowego na Bliskim Wschodzie. Więc musiał opierać swoją aktywność w ramach realizacji swoich interesów regionalnych na militarnych, niepaństwowych tak zwanych sojusznikach, czyli Hezbollah, trochę Hamas, a zwłaszcza dzisiaj współcześnie Hamas szczególnie. No i się pojawili również tak zwani partyzanci Huti, tak? Jemeńscy partyzanci Huti, którzy byli idealnym kandydatem na to, bo no, w trudno dostępnym obszarze, dobrze zorganizowani też, jeśli chodzi o strukturę społeczną, klanowi, bo to jest klanowość arabska, i skonfliktowani również z władzą republikańską, jemeńską, która w kooperacji pozostawała z Arabią Saudyjską. No i to idealnie wpisało się w działanie Irańczyków wobec tej...
A jakie cele tak naprawdę ma ta oś funkcjonowania? Tylko destabilizacja, czy też stworzenie jakiegoś ładu, który mógłby, mówiąc najkrócej, zmienić układ sił politycznych na Bliskim Wschodzie?
Ja myślę, że przede wszystkim destabilizacja i częściowe realizowanie własnych interesów, bo nie wierzę w to, że Iran poprzez Hutich, tak, czy przez, nazwijmy ich, partyzantami, tak, bojownikami, jakkolwiek byśmy nie użyli jakiego słowa, Hutich byłby w stanie stworzyć jakiś przyjazny, całościowy układ w Jemenie, tak, dla siebie. To jest tak skomplikowana struktura społeczna w Jemenie, wynikająca też z podziału sunnicko-szyickiego, że nie jest to po prostu możliwe.
No tak, ale czy na przykład ta wojna domowa nie dowodzi tego, że Jemen jest szczególnie w tej połączonej formie sztucznym tworem politycznie i mówiąc najkrócej, rozpad tego Jemenu byłby dla świata najprostszym rozwiązaniem, czyli uznanie pewnego faktu dokonanego w postaci istnienia tego państwa Huti, czy jak je tam nazwiemy, oraz innych tworów politycznych, które na przykład mogłyby wejść w jakiś rodzaj partnerstwa z sunnickim otoczeniem, czyli głównie z Arabią Saudyjską.
Tak, tylko że jest jedna rzecz tutaj. Generalnie moglibyśmy takie rozwiązanie uznać za prawdopodobne nawet, bo skoro doszło do unifikacji, wcześniej przez dziesiątki lat byli osobno, to dlaczego nie mogą wrócić do sytuacji, kiedy są dwa państwa jemeńskie, tak? No, na siłę
albo
się,
trzy.
Albo trzy, tak? Różnie to może być, tylko to prowadzi, jakby mi się wydaje, do dalszej fragmentaryzacji, tak? Ponieważ pamiętajmy, że Jemen z natury taki, w ogóle państwa arabskie, ale Jemen szczególnie, to jest też struktura społeczna jest silnie klanowa. I tam rozumienie państwa w takim znaczeniu, jak my rozumiemy państwo, nie funkcjonuje, tak? No, nawet spójrzmy, może ja analogicznie powiem, na Arabię Saudyjską, tak? To też jest państwo rządzone przez wielki klan rodowy Saudów, któremu udało się to wszystko podporządkować, poskładać, mówiąc trochę potocznie, i stworzyć długoletni byt państwowy.
Czasami trzeba ich zamknąć w jednym hotelu i poczekać, aż się dojdą do kompromisu, ale jest to możliwe.
Tak, natomiast w Jemenie to jest w ogóle wszystko nie tylko utrudnione, ponieważ te różnice są na tyle duże, że interesy, powiedzmy, nawet jeśli mówimy o Al-Kaidzie, która gdzieś tam, ta frakcja jemeńska sobie aktywnie działa, to ona nie zaakceptuje formuły Hutich, tak? Szyickiej formuły. Fundamentalizm sunnicki jest mocno po drugiej stronie spolaryzowany, czy po drugiej stronie polaryzacji z jakimikolwiek szyickimi doktrynami. Więc...
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy znowu do przeszłości i porozmawiajmy na przykład o tym, na ile ta na przykład długoletnia obecność jeszcze turecka, polityczna na tym obszarze. Potem z kolei obecność, czy też powiedziałbym osmańska, bo tak to chyba trzeba powiedzieć. A potem ta obecność brytyjska. Ona zmieniła ten obszar w taki, że rzeczywiście no dzisiaj mówimy o jakiejś podmiotowości, nie wiem, Adenu, części Jemenu, że to jest odrębne, bo ma jakąś swoją historię. Czy też właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której no, trzeba szukać jakichś rozwiązań, a równocześnie no, ze względu na to, że świat uwikłał się w ten konflikt, no to znowu, jakby to powiedzieć, de facto wzmacnia to jakieś ruchy funkcjonujące w tym Jemenie. No bo mówiąc najkrócej, jeśli nagle się okazuje, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i grono ich sojuszników podejmuje walkę z ruchem Huti, no to jest dowartościowanie, niezwykłe dowartościowanie tego ruchu.
Tak, ale to wynika...
A jeszcze w dodatku sytuacji tak. Zupełnie beznadziejnej, dlatego że Arabia Saudyjska czy Egipt prowadziły tam działania w takiej perspektywy właśnie znacznie silniejszego i lepiej uzbrojonego przeciwnika przez długie lata, nie osiągając żadnego politycznego sukcesu.
Tak, to prawda. Bo Jemen jednak jest oporny na...
Nie ma też czego tam bombardować, takie mam wrażenie. I to jest też właśnie chyba bardzo ważne. Tak, znaczy, strzelanie rakietami za miliony dolarów w jakiś namiot naprawdę wydaje się być czasami być może słabą inwestycją.
Tak, tylko są dwie kwestie. Jemen jest oporny w ogóle, jeśli chodzi o to, żeby na jego terytorium realizować swoje interesy, i już wiele było państw, które na tym się, mówiąc kolokwialnie, przejechało. Natomiast faktycznie nie, no, szkoda jakby środków militarnych na to, żeby gdzieś tam angażować się, i środków finansowych w wojnę w Jemenie, ale do momentu, dopóki nie trzeba będzie tego zrobić. Dlatego, że jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli i właśnie Huti użyją takiego argumentu, jakiego użyli, i zaczną zagrażać bezpieczeństwu transportu światowego, no to wówczas trzeba będzie ten problem rozwiązać, tak? I nad nim się pochylić. Moim zdaniem jest to czasowe, bo Huti nie będą w stanie w dłuższej perspektywie, powiedzmy, zagrażać. To mogą być raczej jednostkowe, jak to się mówi, wypadki, wydarzenia bardziej, niż że oni będą kontrolować jakiś fragment terytorium nawet morskiego, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, i tam będą blokować ten ruch. Ja w to nie wierzę, oni nie będą mieli takiej zdolności, tak? Na dłuższą metę to może być jakiś...
Pojawią się floty jakby państw zachodnich, które, mówiąc najkrócej, stłumią w zarodku te możliwości.
Ale popłyną dwa niszczyciele amerykańskie, no i rozwiąże się problem do pewnego stopnia oczywiście, bo wiadomo,
choć oczywiście wzrosną taryfy ubezpieczeniowe na transport tym szlakiem i w związku z tym będziemy drożej płacić na stacjach benzynowych.
Ale o to chodzi oczywiście przede wszystkim Iranowi, żeby niekoniecznie uderzyć w Polskę i w naszych obywateli, bo to jesteśmy, że tak powiem, my dostajemy rykoszetem. Natomiast uderzyć w świat zachodu, w interesy Stanów Zjednoczonych, przy okazji może Wielkiej Brytanii, Francji, innych tych państw, które są w tej grupie, można powiedzieć, decydentów o większym kalibrze, tak? No ale wiadomo, że my czy inne małe państwa, które też korzystają z tego w Unii Europejskiej, no też obrywają po kieszeni, tak?
No dobrze, ale to na chwilę ucieknijmy z tego Jemenu i znajdźmy się w Jordanii, no bo ta historia z Jemenem, na nią nałożyła się teraz nowa historia, która się zdarzyła w Jordanii, czyli atak na amerykańską bazę, jak rozumiem, dokonany z Iraku przez tamtejsze pro-irańskie ugrupowania. Czy mamy do czynienia z jakąś nową próbą destabilizowania Bliskiego Wschodu przez Iran, przez Hamas, przez jakieś ugrupowania terrorystyczne, tym razem związane raczej z tym ruchem szyickim?
Nie, to jest takie po prostu polityczne przeciąganie liny, tak? Hamas został uaktywniony. Nie do końca chyba to wyszło tak, jak miało wyjść, bo nie stworzył się żaden blok wspólnego frontu walki z Izraelem. Hezbollah jest proirański, ale Hezbollah też ma autonomię i potrafi przekalkulować sytuację, tak? No to już wiele było rozmów na ten temat, że jeśli minął już tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie, to Hezbollah się do niczego więcej nie dołączy. On może deklarować propagandowo różne hasła, ale jak już mija kilka tygodni, to już wiadomo, że pozostaną obserwatorami albo będą ewentualnie próbowali jakieś tam zaczepne działania podejmować.
Znaczy troszeczkę uznali, że prowokowanie, czy też wywoływanie wojny z rozjuszonym dziś Izraelem jest ryzykowne, a z drugiej strony związki, jak rozumiem, z Hamasem są zbyt słabe, żeby się w to angażować.
Łączy ich pewien wspólny interes polityczny, tak? Kwestia Palestyny jako krainy Jerozolimy, to jest jasne, natomiast doktrynalnie oni są w ogóle w przeciwległych biegunach, bo jedna organizacja jest sunnicka, druga jest znowu szyicka, tak? I to jest wbrew pozorom trudno pogodzić, tak? W takim realnym dyskursie takiej materii czysto merytorycznej, powiedzmy, na jakieś swoje własne doktrynalne rozwiązania. Natomiast chcę wrócić tutaj do Jemenu. To jest Jemen, Houthi, to co się wydarzyło w Jordanii, to jest jakby część takiego większego planu operacyjnego ze strony Iranu. No, próby zdestabilizowania sytuacji, próby zamanifestowania swojego stanowiska, podgrzania tej atmosfery.
Ale czy to jest popularne, tak? I czy to, mówiąc najkrócej, w Iranie ma wciąż zwolenników? Bo przypomnę, że to był taki konstrukt, który kojarzony był z Sulejmanim, z Al-Kut i z tym wszystkim, co działo się, powiedzmy, 10 lat temu, prawda? I potem dościłem wrażenie, że opozycja irańska podnosiła to, że to takie zaangażowanie tylko działa na szkodę Iranu.
Ale Iran w zasadzie już wszedł w ślepą uliczkę, tak? Bo określił się podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej wyraźnie po stronie Rosji, czego nie uczynił w 2014 roku wcale. I Iran tak naprawdę wie, że...
Trochę nie wierzył w to, że mogą być zniesione sankcje?
Tak, tak, tak. Że nawet jego umiarkowana postawa nie przyniesie rezultatu. Tak to widocznie przekalkulowano politycznie. I w tej chwili Iran w zasadzie... Czy Iran ma inne możliwości, żeby zamanifestować swoją aktywność i spróbować zdestabilizować ład, który mu nie odpowiada?
A jest w stanie się utrzymać na powierzchni ze względu na to, że pojawiła się ta nowa polityczna sfera, którą zbudowała Rosja z okazji tego wszystkiego, co dzieje się od 2 lat. Czyli mówiąc najkrócej, są te kraje, które, mówiąc najkrócej, wyłamały się z tego jednolitego zachodniego frontu potępienia dla Rosji.
Tak, no Iran bazuje...
One są naturalnym partnerem dla Iran takiego kraju jak
tak,
Iran.
Iran bazuje na tym, że stał się partnerem dla Rosji. Po raz pierwszy w historii, jeśli w ogóle możemy mówić o współczesnej historii, takiego przypadku nie było, tak? Zawsze był raczej petentem. Natomiast stał się partnerem, to jest też inny poziom. No i w ramach tego całego zamieszania, że tak to ujmę ogólnie, no realizuje swoje interesy. Natomiast on efektu nie uzyska tutaj wielkiego, moim zdaniem, Iran. I tak samo ten wybryki różne związane z Houthi, tak, te sytuacje, które mają miejsce, one są czasowe, one potem trochę wyciszą się, ale być może się uaktywnią, kiedy Iran będzie tego potrzebował, bo to tak działa, tak? Iran potrzebuje destabilizacji, albo żeby odwrócić uwagę od jakichś wydarzeń, albo też jest w kooperacji bliskiej również z Rosją na takim poziomie, że jest w stanie uzyskać jakieś instrukcje, nazwijmy to, żeby działać w taki sposób.
I flota amerykańska zamiast płynąć na Morze Czarne, płynie na Morze Czerwone.
Na przykład, bo Bliski Wschód zawsze będzie przyciągał uwagę Amerykanów, jak i innych decydentów na świecie. To jest to ważny geostrategiczny region, a wtedy musimy, czy muszą te państwa siłą rzeczy rozdzielić uwagę, tak? Nie można się skoncentrować na Morzu Czarnym na 100% wtedy, czy nawet na 70%, tylko można na 30%, tak? A reszta idzie na Bliski Wschód, na Pacyfik, na inne miejsca, które wymagają tego.
A czy tam istnieje jakiś racjonalny pośrednik? Niektórzy mówią, że Chiny wracają do takiej roli politycznego pośrednika na świecie. Czy na przykład na Bliskim Wschodzie Chiny odgrywają jakąś rolę?
Ale Chiny, mi się wydaje, że przyjmują stałą od wielu dekad politykę realizowania interesów gospodarczych, ale oni się nie angażują politycznie, a jeśli się angażują, to my tego nie widzimy, albo nie wiemy do końca tego w pełni. I to w ogóle jest typowe dla Chin, jak widzimy. Oni angażują się politycznie tam, w bliskiej zagranicy swojej, to potrafią się zaktywizować, tak? W pewnych elementach.
Ale to raczej usypią sobie wyspę na morzu, która przesunie ich granicę.
Tak, natomiast na Bliskim Wschodzie ich aktywność polityczna jest tak naprawdę zerowa, bo czy słyszeliśmy coś, co Chińczycy mówili wyraźnego w swoim komunikacie oficjalnym w kontekście wojny Hamas-Izrael? Czy słyszeliśmy w kontekście innych wydarzeń? One są raczej bardzo umiarkowane, wyważone, stonowane.
Ale czy to oznacza, że z punktu widzenia chińskiego kraje, które znajdują się, mówiąc w cudzysłowie, poza polityką pasma i szlaku, to są kraje, które są nieistotne? Tam, gdzie nie można, przepraszam, kupić portu albo lotniska i, mówiąc najkrócej, przesuwać handlu chińskiego do tego obszaru?
Czy są nieistotne? Są istotne, ale są mniej istotne, tak bym powiedział, tak? Na tyle są mniej istotne, że nie ma sensu, żeby aktywizować się politycznie. Zresztą to jest typowy mechanizm działania Chin w polityce i na świecie. Chińczycy po prostu realizują interesy gospodarcze i aktywizują się politycznie, kiedy wymaga wyjątkowo tego sytuacja, natomiast rzadko starają się to robić. Tutaj mamy też tego dowód.
No i mówiąc najkrócej, na przykład gaz czy ropa na wschód będzie teraz taniej płynęła niż na zachód.
No tak, bo tam nie ma, w tamtym regionie nie ma partyzantów Huti na przykład.
No właśnie.
Także mówiąc szczerze.
No dobrze, ale to w takim razie znowu wróćmy do trochę do tej przeszłości, bo tak. Mówiliśmy o tym wszystkim, co się tam wydarzyło. Zaangażowanie europejskie no, w takim kraju jak Jemen najlepiej pokazuje doświadczenie Brytyjczyków, czyli ten wspomniany przeze mnie epizod, który jest wspominany w tych brytyjskich serialach, gdzie pojawia się weteran walk w Adenie, które toczono w latach 60. No, najlepiej to pokazuje pewną bezradność Europy wobec tego obszaru, bo nawet kiedy istniało jeszcze to władztwo kolonialne, to jego utrzymanie było dla Europejczyków szalenie trudne.
Tak, oczywiście. Ale było potrzebne, tak? Dlatego, że pamiętajmy, Aden w ogóle pełnił wyjątkową rolę, bo stabilizował szlak transportu brytyjskich towarów, czy brytyjskich statków z towarami z Indii, tak? No to byłby geostrategicznie bardzo ważny punkt, no i on do dzisiaj taki też jest, tak? Gdyby on nie był geostrategicznie ważny, byśmy nie dyskutowali dzisiaj tak szeroko o tym, bo co by nas interesowało, jakby gdzieś to był odległy obszar, który no, nie ma takiego wpływu na losy gospodarcze świata. Więc Brytyjczycy przez wiele, wiele oczywiście dekad, tak, swojej historii mieli ogromną tutaj kontrolę nad tym obszarem. Z drugiej strony też kanał Suezki był ich kontrolą. Czyli z jednej strony przy ciśnienie Bab al-Mandab, tak, gdzie kończy się Morze Czerwone i zaczyna się otwarty Ocean Indyjski, Brytyjczycy mieli kontrolę nad tym przesmykiem, nad tym obszarem. I z drugiej strony, kiedy było
tam jeszcze było Somalii brytyjskie po drugiej stronie.
Dokładnie,
które też
jeszcze było
ważne.
Somalii brytyjskie, tak jest. I z drugiej strony ujście jakby tego od Morza Czerwonego do, na wyjście, przepraszam, poprzez kanał Suezki na Morze Śródziemne, też było do 50. praktycznie 6. roku niemalże w kontroli, pod kontrolą w pełnej kontroli brytyjskiej, tak?
No tak, ale to, czy to pokazuje, że wtedy było lepiej, a teraz jest gorzej? Czy to pokazuje, że od momentu, kiedy, mówiąc najkrócej, świat zachodu tracił tę kolonialną zdolność do panowania nad światem, od tego czasu, mówiąc najkrócej, uprawianie polityki przez państwa tej zachodniej hemisfery jest znacznie trudniejsze na tak niestabilnych obszarach, jak ten, o którym dzisiaj rozmawiamy?
Ono jest trudniejsze, dlatego że świat się zmienił, tak? Kiedyś to było zupełnie inaczej. Inny był rodzaj technologii, informacji przekazywanej. Inne wojny były prowadzone, inaczej były prowadzone wojny. W inny sposób realizowano też politykę. Tak? Dzisiaj mamy bardzo dużą dynamikę zmian wśród wszystkich podmiotów państwowych. Tak?
Odnoszę wrażenie, że zaczynamy tęsknić do czasów, kiedy wystarczyło, że amerykański sekretarz stanu zadzwonił do towarzysza Gromyki i można było te sprawy załatwić przez gorącą linię.
Między innymi paradoksalnie powiem, że to było łatwiejsze, tak? Bo było dwóch ważnych bardzo decydentów, którzy mogli się w ważnej kwestii, jeśli istniała taka potrzeba, porozumieć, tak? Natomiast teraz nie ma za bardzo do kogo zadzwonić. To jest ten problem, bo jest świat bardzo taki, bym powiedział, zorganizowany multicentrycznie. przykład Houthi, tak, pokazuje, że ta destabilizacja tych państw, często sztucznie tworzonych, jest naturalną konsekwencją, tak? To Jemen tak naprawdę w rzeczywistości, ja bym nawet odważnie postawił tezę, on jest sztucznie wykreowany po 90 roku, tak? Połączono dwa podmioty,
może inaczej,
które do siebie nie pasowały.
Sztucznie wykreowany kiedyś, potem tak. Połączono dwa sztucznie wykreowane kraje w jeszcze jeden bardziej sztuczny kraj.
No, coś takiego właśnie. I dzisiaj dziwimy się, dlaczego mamy tam taką sytuację. No, to jest naturalna rzecz, która jest konsekwencją tamtych wydarzeń, gdzie bardzo trudno w strukturze klanowej stworzyć system stabilny politycznie z takimi podziałami etnicznymi i z różnicami światopoglądów ukształtowanymi też w sensie kulturowych pewnych nawyków południa i północy tego kraju.
No dobrze, no ale tylko, że problem polega na tym, że od momentu, kiedy ci górale z ruchu Houthi zamiast starych Enfieldów z czasów I wojny światowej obsługują drony, to nagle okazało się, że świat się musi tym interesować.
No tak, no bo mamy dzisiaj drony wykorzystane zresztą w wojnie rosyjsko-ukraińskiej na wielką, ogromną skalę. Ten świat już w tym kierunku będzie zmierzał i drony dzisiaj są jednym ze środków prowadzenia działań wojennych, no jakby naturalnym wyposażeniem każdego podmiotu, który chce coś uzyskać.
No tak, tylko że to oznacza przeniesienie konfliktów zbrojnych na zupełnie inny poziom.
Oczywiście.
Nawet stosunkowo słaby militarnie czy politycznie czynnik uzbrojony w te nowe technologie jest w stanie zaistnieć na scenie światowej w zupełnie niewspółmiernej skali.
Oczywiście. I to jest właśnie bardzo, panie redaktorze, dobry wniosek. Dlatego, że widzimy, że jeśli otrzymają od potencjalnego sojusznika, inspiratora wydarzeń, tak nazwijmy, nowoczesną technologicznie broń, sami będąc tylko przeszkoleni może w tym zakresie, a nie
obsługują, mówiąc najkrócej, telefon komórkowy albo tablet.
Tak, a nie mający w ogóle potencjału polityczno-militarnego na taką skalę, żebyśmy mogli poważnie o nich rozmawiać, to już stają się dziesięciokrotnie większym zagrożeniem, tak? Dla i państw ościennych, i dla całego tego regionu, ale także dla gospodarki światowej, tak? Bo są, żyją, czy są ulokowani, nazwijmy to, w państwie, które jest w bardzo ważnym geostrategicznym punkcie. I to powoduje, że no, to jest temat, który dzisiaj jest omawiany szeroko, mi się wydaje, w gabinetach wielu ważnych decydentów.
No tak, ale czy w takim razie ta opcją zerową nie jest jednak powrót do jakiegoś świata, w którym, mówiąc najkrócej, te aspiracje tych poszczególnych środowisk, klanów, plemion zostaną jakoś uszanowane, ale też sprowadzone do pewnego elementarnego poziomu? Może troszeczkę idealistycznie tak powiedziałem, ale może to jest jakieś rozwiązanie.
Ja myślę, że są dwie rzeczy. Przede wszystkim, gdyby nagle odcięto wsparcie irańskie dla ruchu Houthi, to okazałoby się, że oni są zwykłymi partyzantami górskimi, bojownikami, terrorystami, jakkolwiek byśmy chcieli ich nazwać, którzy nie mają wielkiej zdolności operacyjnej i mogą operować tylko na znanym im terenie w pewnym zakresie i by się na tym skończyło. Druga rzecz, ja też nie wierzę w to, że jeśli by ten Jemen, załóżmy hipotetycznie, bo rozmawialiśmy o tym, rozpadł się na jakieś państwa i faktycznie doszłoby do uznania tych, nazwijmy to, dwóch podmiotów na razie, tak? Bo może i trzech. Czy to by uspokoiło sytuację? No ja nie sądzę, dlatego, że mielibyśmy jeden Jemen, który byłby związany z Iranem, drugi, który może byłby związany z Arabią Saudyjską, trzeci nie wiadomo do końca, jakby się ułożył i powstałby problem wtedy tej takiej fragmentaryzacji tego państwa dawnego na mniejsze podmioty, które też cały czas byłyby ze sobą w konflikcie i podejrzewam, że ta sytuacja wyglądałaby podobnie jak teraz, bo wtedy Houthi już w ogóle mieliby możliwości działania operacyjnego w pełnej skali, tylko że mieliby jeden minus tej swojej sytuacji. Musieliby wziąć odpowiedzialność za państwo, w którym sprawują władzę. I wtedy nie byłoby dylematu, kto jest odpowiedzialny za to, że oni gdzieś wystrzelili rakietę, tak? A wtedy w stosunku do nich by kierowano różne roszczenia czy pretensje. Natomiast no myślę, że ta sytuacja raczej się tak nie rozwiąże, bo z Somalią mamy analogiczny przykład. Teoretycznie Somalia też była państwem postkolonialnym, zjednoczonym z różnych prowincji kolonialnych. Tam włoskiej, tak, brytyjskiej
i
francuskiej. I potem, to jest to analogia, potem się dziwimy, Jak to się stało, że to państwo nie funkcjonuje i są takie straszne konflikty wewnętrzne? Dlatego, że oni sztucznie powołali ten kraj do życia, tak?
Znaczy, pierw sztucznie sobie państwa kolonialne wykroiły te swoje kraiki, a potem jeszcze w dodatku sztucznie połączono je w jeden kraj, bo się tak samo nazywały.
Dokładnie.
No
dokładnie,
tak, no, ale to rzeczywiście jest to pewien wniosek wynikający z tej XIX czy XVIII-wiecznej ekspansji kolonialnej Europy i tego, że właściwie dziś dziwimy się czemuś, co żeśmy sami sprokurowali na tym obszarze i to jest jakby wniosek, który z tego chyba wynika.
Dokładnie, dlatego że następstwa takich działań są, ja bym powiedział, długowiecznie nieodwracalne.
No dobrze, to, ale chociaż mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie trochę bardziej zrozumieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi i kiedy będziemy te 10 groszy więcej płacić na stacji benzynowej, żebyśmy wiedzieli, mówiąc najkrócej, dlaczego.
Dokładnie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Rafał Ożarowski był dzisiaj moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o odległej, a znacznie wydaje się bliższej sprawie tego, co dzieje się w obszarze, no, państwa, które nie istnieje, czyli Jemenu. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.